już jest z nami w aktualnościach dnia pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk. Serdecznie witam, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Dziś rząd zajmuje się, panie pośle, dziś rząd zajmuje się obniżeniem progów ostrożnościowych, czyli obecnie jest to 50%, a będzie wynosił 43% ten próg ostrożnościowy PKB. No, na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że bardzo dobrze, że tak się dzieje.
Tak, to prawda, tylko proszę ojca, parę takich dodatkowych informacji. No, rząd wreszcie wywiązuje się z zobowiązań, czy próbuje się wywiązać z zobowiązania, które zaciągnął pod koniec poprzedniego roku przy pracach nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok. Ja przypomnę tylko, żeby ten projekt w ogóle mógł wpłynąć do Sejmu, rząd musiał uchylić, czyli po prostu wykreślić już z ustawy o finansach publicznych ten pierwszy próg ostrożnościowy, 50% PKB, bo inaczej nie byłby w stanie przygotować projektu budżetu na rok 2014. A więc wykreślił ten próg ostrożnościowy. Później doszło do właśnie tej sytuacji zmiany w otwartych funduszach emerytalnych, gdzie przejęto około 150 miliardów złotych i w ten sposób zmniejszono dług publiczny liczono metodą krajową o mniej więcej 134 miliardy złotych, a więc mniej więcej o 8% PKB. I teraz dopiero rząd proponuje zmiany w ustawie o finansach publicznych i chce zastąpić te progi 50, właśnie ten wykreślony, i ten 55, odpowiednio 43 i 48. A więc zmniejszyć dotychczasowe progi o 7 punktów procentowych. No i tutaj kryje się pewna tajemnica, bo tak jak powiedziałem, dług został zmniejszony o 8 punktów procentowych PKB, a progi obniża się mniej więcej o 7% PKB, a więc 1% PKB zostaje. 1% PKB w warunkach roku 2013 to nie mniej, nie więcej, tylko 16 miliardów złotych. I o tyle rząd sobie poluzował sytuację w finansach publicznych, o tyle więcej będzie mógł pożyczyć.
Czyli czy to coś zmienia w finansach takiego zwykłego Kowalskiego? Może tak, może takie pytanie?
Absolutnie, absolutnie nie. No tyle tylko, że no jakby rząd próbuje usunąć te podejrzenia, które pojawiły się po tym skoku na kasę w otwartych funduszach emerytalnych, że no będzie chciał, skoro umorzył około 130 paru miliardów złotych długu, a więc zmniejszył ten dług na papierze, że będzie na podobną skalę chciał pożyczać w najbliższych dwóch latach. Przypominam, że zarówno rok 2014, jak i rok 2015 to lata wyborcze, no a wtedy rządzący starają się pokazać ludziom z jak najlepszej strony, więc ten projekt ustawy, nad którym debatuje dzisiaj Rada Ministrów, chce pokazać, że aż tak bardzo pożyczać nie będziemy. No ale jak powiedziałem, mimo właśnie zmniejszenia po przejęciu środków z OFE długu o 8% PKB, te progi obniża się tylko o 7, właśnie żeby mieć te 16 miliardów złotych luzu na dodatkowe pożyczanie. Więc nie jest tak, że rząd zmniejsza czy obniża te progi o tyle, ile powinien je obniżyć. 16 miliardów złotych to wbrew pozorom są spore pieniądze.
To jest jedna sprawa. Druga sprawa NFZ-u. Widzimy, że szykuje się znowu jakiś taki duży skandal z udziałem ministerstwa, można powiedzieć, bo to, co podaje wprost, tygodnik wprost, ukazuje w artykule uwikłania wysokich urzędników państwowych w załatwianie kontraktów na świadczenie usług medycznych dla prywatnych klinik, czyli następna jakaś afera finansowa.
Tak, to prawda. Rzeczywiście jeden z tygodników poinformował o tym wczoraj, że wiceminister zdrowia i pełniący obowiązki szefa Narodowego Funduszu Zdrowia są uwikłani właśnie w jakieś załatwianie kontraktów dla prywatnych spółek. Proszę ojca, no i właśnie ten artykuł skłonił mnie do napisania takiego tekstu że NFZ przez ostatnie lata, Narodowy Fundusz Zdrowia, jest traktowany jak swoista dojna krowa. Otóż jak sobie ojciec i słuchacze pewnie przypominają, Platforma Obywatelska, kiedy przejęła rządy, zapewniała, że nie będzie prywatyzacji w ochronie zdrowia. Ta prywatyzacja przez te ponad 6 lat jednak bardzo wyraźnie postępuje. I co więcej, ja oczywiście tego nie badałem z długopisem w ręku, bo w oczywisty sposób nie mamy danych dotyczących Narodowego Funduszu Zdrowia, ale na taki ogólny ogląd wynika, że coraz więcej powstających podmiotów prywatnych w ochronie zdrowia powstaje w tych dziedzinach medycyny, gdzie usługi są wysoko punktowane. Czyli mówiąc wprost, proszę ojca, chodzi o takie usługi, które są dobrze płatne i na których można zarobić. Takie, ja nie jestem lekarzem, ale według wiedzy, którą zasięgnąłem u kolegów, takie usługi to na przykład kardiochirurgia, albo operowanie zaćmy, albo stawianie stawów biodrowych. One są, te procedury, bo to są całe procedury, one są wycenione w punktach bardzo wysoko i okazuje się, że właśnie, oczywiście nie tylko te, ale wymieniłem te najbardziej zyskowne i właśnie te powstające kliniki tak zwane, one oferują NFZ-owi właśnie wykonywanie tego rodzaju intratnych zabiegów. To są najczęściej, proszę ojca, nieduże podmioty, mające na przykład kilkanaście łóżek zaledwie, personel zatrudniony na kontraktach, a więc bardzo często właśnie od tych umów zatrudnieniowych nie są odprowadzane składki, chociażby ZUS-owskie. I w związku z tym tego rodzaju podmioty są w oczywisty sposób bardziej konkurencyjne niż duży, pełnoprofilowy szpital, który realizuje zarówno te procedury, na których można zarobić, jak i te procedury, do których trzeba dołożyć, bo doskonale wiemy, że duża część procedur właśnie tych zdrowotnych dla pacjentów to nie są niestety procedury dochodowe. Stąd jak grzyby po deszczu powstają właśnie tego rodzaju podmioty, do których są wyprowadzane pieniądze. Skandalem tutaj jest to, że jak donosi ten tygodnik, no właśnie w załatwianie tych kontraktów dla dwóch firm przez wiceministra zdrowia i przez pełniącego obowiązki szefa NFZ-u, no byli zaangażowani, no wysoko postawieni urzędnicy i nie były to małe kontrakty, bo opiewające na kilkanaście milionów złotych rocznie, więc jeżeli ma się rzeczywiście niskie koszty świadczenia usług, a takie nieduże podmioty takie niskie koszty mają, to tego rodzaju usługi są niezwykle dochodowe, a więc na dużym zasobie pieniędzy publicznych, bo przypomnijmy, że Narodowy Fundusz Zdrowia to jest mniej więcej na rok 2014 kwota 67 miliardów złotych, obrósł ten fundusz właśnie wokół takiego różnego rodzaju drobnymi podmiotami, które mają kontrakty na kilkanaście, a czasami na kilkadziesiąt milionów złotych rocznie i doskonale sobie z tego żyją. Natomiast duże publiczne szpitale, które muszą przyjmować wszystkich chorych, na przykład po wypadkach, prawda, gdzie pacjent leczony jest na wiele urazów, natomiast płacony jest z reguły właśnie za jeden rodzaj świadczenia. Więc te szpitale, one nigdy w takiej konkurencji bezpośredniej z takimi niedużymi podmiotami nie są w stanie tej konkurencji sprostać. Więc niestety możemy powiedzieć tak, że to, o czym pisze ten tygodnik, to rzeczywiście swoisty czubek góry lodowej, że duża część publicznych pieniędzy w ochronie zdrowia jest w taki sposób prywatyzowana i trafia dosyć hojnym strumieniem do prywatnych kieszeni. Żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby w ochronie zdrowia działały podmioty prywatne. Takie powstające od zera, jeżeli ktoś ma pieniądze i rzeczywiście kupi jakieś skomplikowane urządzenia, wybuduje budynek i tam uruchomi kilkanaście łóżek szpitalnych, zatrudnia na podstawie umowy o pracę, płaci wszystkie podatki, żeby on startował w konkursach czy w przetargach o te kontrakty z NFZ-u. Ale jeżeli to są właśnie nierówne warunki, jeżeli do tego takim podmiotom pomagają wysoko postawieni urzędnicy, to mamy do czynienia z gigantyczną patologią w ochronie zdrowia, która, jak wiemy, jest dziedziną niesłychanie wrażliwą, bo jednocześnie ludzie tłoczą się w tych publicznych placówkach i poszukują dla siebie ratunku, a tam okazuje się, że limity, ograniczenia i tak dalej, i tak dalej, i tam pieniędzy na leczenie nie ma. Natomiast właśnie w tych niedużych klinikach, a jakże, pieniądze są. I to jest gigantyczna patologia. Dlatego, proszę ojca, zwróciliśmy się do marszałek Sejmu o wprowadzenie informacji na ten temat do porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu. Mamy nadzieję, że przynajmniej minister Arłukowicz się stawi, bo właśnie dowiedziałem się, że zawiesił tego pełniącego obowiązki Narodowego Funduszu Zdrowia i chce tę sytuację wyjaśnić. Przyjdzie do Sejmu i nam rzetelnie wyjaśni, jak wynika właśnie to kontraktowanie świadczeń, jak ono się rozkłada na podmioty publiczne, te duże szpitale i te nieduże prywatne spółki, jaka część tych olbrzymich pieniędzy właśnie trafia do tych prywatnych kieszeni.
Także widzimy kolejne łatwe wydawanie też naszych pieniędzy publicznych.
Co więcej, w tak drażliwej dziedzinie, jaką jest ochrona zdrowia. To jest rzeczywiście wyjątkowo naganne, bo jak powiedziałem, w publicznych placówkach tych pieniędzy bardzo wyraźnie brakuje i obowiązują limity, a w tych niedużych prywatnych te procedury najbardziej zyskowne właśnie tam trafiają i one mają się bardzo dobrze.
I to jest finansowane z publicznych pieniędzy.
No więc właśnie.
A kolejki w publicznych szpitalach są coraz dłuższe do
tak,
tych
prawda.
Specjalistów. Jeszcze jedna kwestia. Minister Skarbu, jak podaje dzisiejsza Rzeczpospolita, minister Skarbu Włodzimierz Karpiński chce odświeżyć pomysł szefa Rady Gospodarczej Jana Krzysztofa Bieleckiego i oddać nadzór nad państwowymi firmami fachowemu takiemu zespołowi. I to ma zielone światło od premiera. Co to może oznaczać dla gospodarki?
Proszę ojca, no to właśnie, po 6 latach rządów rządzący sobie przypominają, że powołanie do zarządów spółek Skarbu Państwa czy z udziałem Skarbu Państwa powinno się odbywać w sposób przejrzysty. A doskonale wiemy, że przez 6 lat wcale tak nie było. Już w większości spółek, tych tak zwanych strategicznych, dużych, gdzie kontrakty menedżerskie dla prezesów, zastępów, ich zastępców opiewają na kwoty rzędu 50, czasami 100 tysięcy złotych miesięcznie, były rozdzielane pomiędzy bliskich i przyjaciół, można powiedzieć, platformy. I to robiono wręcz ostentacyjnie. Ja chcę tylko wymienić taki przypadek, chyba najbardziej drastyczny. Otóż minister skarbu Aleksander Grad do roku 2011 przez 4 lata minister skarbu, wybrany na następną kadencję, po paru miesiącach tej następnej kadencji zrzekł się mandatu poselskiego, bo on doskonale wiedział, że będzie prezesem jednej ze spółek, która miała budować elektrownie atomowe. I tam poszedł, właśnie został delegowany przez premiera na prezesa tej spółki, a nawet dwóch spółek, które miały się tym zajmować, właśnie z pensją taką rzędu 50 tysięcy złotych miesięcznie, czyli parokrotnie większą od pensji poselskiej. No i tam funkcjonował ponad 2 lata. Nie bardzo wiemy, jakie będą losy elektrowni atomowej w Polsce, bo wokół tego jest naprawdę sporo zamieszania. Te spółki, które zostały powołane tylko po to, żeby przygotować tę budowę, w dalszym ciągu funkcjonują. Nagle pan Aleksander Grad z tych spółek odszedł, nie rozliczając się z tego, co zrobił, i został wiceprezesem jednej z wielkich spółek czy koncernów energetycznych w Polsce, gdzie Skarb Państwa ma dominujące udziały. No więc z grubsza właśnie tak wygląda polityka kadrowa. Do tej pory to były swoiste prezenty dla ludzi bardzo mocno związanych z Platformą, i to takie prezenty bardzo okazałe, bo jeżeli średnie wynagrodzenie w Polsce to jest niecałe 4 tysiące. Najniższe to jest 1600 zł, a prezes takiej spółki ma 100 tysięcy albo i więcej miesięcznie. To rzeczywiście to są płace, można powiedzieć, bulwersujące, i jak powiedziałem, tego rodzaju wynagrodzenia
trafiają do ludzi związanych z Platformą. No właśnie. I teraz wracamy do istoty pytania ojca. Otóż teraz Platforma po 6 latach właśnie robienia takich prezentów ludziom związanych z Platformą proponuje, żeby tych prezesów powoływał no, jakiś niezależny organ. I zapewne do tego zostanie przygotowany jakiś projekt ustawy. Otóż proszę ojca, no chodzi najprawdopodobniej o to, żeby tuż przed wyborami osadzić w tych spółkach swoich ludzi i nie dopuścić do tego, żeby po ewentualnym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości partia mogła zmienić tych ludzi na rzeczywiście niezwiązanych politycznie, ale naprawdę fachowców i być może zatrudnionych na znacznie mniejsze pieniądze. Tak odczytuję tę propozycję. To nie jest żadna propozycja racjonalizacji wydatków spółek Skarbu Państwa, lepszego zarządzania, tylko to jest próba zablokowania zmian w spółkach Skarbu Państwa, a jak powiedzieliśmy już sobie, to są rzeczywiście niezwykle intratne posady, to po pierwsze. Po drugie, ten majątek Skarbu Państwa jest ciągle olbrzymi. Te firmy często dokonują przecież inwestycji poza granicami naszego kraju. Część tych inwestycji naszym zdaniem jest wyraźnie nietrafiona. To są inwestycje między innymi takiej spółki jak KGHM, spółki Lotos. Więc być może chodzi o właśnie zacieranie śladów i umocnienie tuż przed rozstrzygnięciem wyborczym swoich ludzi, aby nie można było ich w przyszłości zmienić.
Bo tak też wyjaśnia Jan Krzysztof Bielecki, że zależy na skupieniu w jednych rękach nadzoru nad spółkami, których państwo nie zamierza sprzedać i wyjęciu ich spod kompetencji ministra. A dzięki komitetowi wybór rad stałby się przejrzysty, a te powoływałyby kompetentny zarząd. Czyli właśnie, kto by był w takim kompetentnym zarządzie? To jest pytanie. I to jest to, co pan doktor poseł Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że tak, wy wygrajcie sobie tak wybory, a my i tak będziemy mieć...
W dalszym ciągu będziemy zarządzali olbrzymim majątkiem Skarbu Państwa. Proszę ojca, sam ojciec cytując Bieleckiego no właśnie pokazuje no, ogromne słabości tej wypowiedzi. Po pierwsze, no, po 6 latach rządów rządzący teraz mówią, że powołają komitet, który będzie powoływał kompetentne zarządy spółek. To przez 6 lat nie można było takiego sposobu zastosować. No, to jest przecież ewidentne mydlenie oczu. No i właśnie po drugie, no, powołajmy właśnie teraz kompetentnych. Więc jak przyjdą wybory, to zrobi się nagonkę w mediach, że zwycięzcy próbują doprowadzić właśnie do tego, żeby zarządzanie majątkiem publicznym odbywało się w sposób przejrzysty. Próbują wymienić te zarządy, a tutaj są zablokowani, no bo właśnie przyjęto być może ustawę, która nakazuje określony sposób postępowania w tej sprawie. Więc to jest typowe mydlenie oczu, odwracanie uwagi od spraw zasadniczych. My rzeczywiście, przygotowując się do rządzenia, zrobimy rzeczywiście specjalny audyt, taki swoisty remanent w tych spółkach. Upublicznimy, ile poszczególne osoby związane z Platformą w tych spółkach zarobiły, jakiego rodzaju efekty są tych wysokich wynagrodzeń. Ilu inwestycji nietrafionych dokonano między innymi za granicami, to wszystko rzeczywiście w takim audycie zostanie pokazane i chcemy mieć naprawdę prawo do takiej oceny do tej pory zarządzających i do ewentualnej ich wymiany. Bo nie twierdzimy, że wszyscy ci ludzie do niczego się nie nadają, ale to te 6 lat czy 7 w następnym roku będzie musiało być precyzyjnie rozliczone i będą musiały być pokazane zarówno dobre, jak i złe strony zarządzania tymi spółkami przez ludzi Platformy. I jak ojciec słusznie zauważył, próbuje nam się teraz to uniemożliwić.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz i serdecznie pana pozdrawiam. Szczęść Boże.
A ja bardzo serdecznie dziękuję ojcu za możliwość mówienia o ważnych sprawach na antenie Radia Maryja, ważnych sprawach dla Polski i Polaków. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypomnę, że naszym gościem w aktualnościach dnia był pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość.